Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś w Historii Żywej opowiemy o gębarzewie.
Zmieniliśmy nie tylko Polskę, ale zmieniliśmy również świat. Dlatego było warto.
Rozmowa z osadzonym w gębarzewie opozycjonistą. Za chwilę porozmawiamy z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem nie tylko o mrocznym czasie stanu wojennego w Polsce, ale wrócimy też do innego, trudnego dla polskich patriotów, a może trudniejszego nawet, okresu stalinowskiego. 71 lat temu, 8 lutego 1951 roku, w warszawskim więzieniu na Mokotowie został stracony Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka, major kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, żołnierz antykomunistycznego podziemia.
Był to człowiek, który walczył z każdym wrogiem Polski, czyli z Niemcami, z Sowietami i z komunistami.
A za chwilę opowiemy też o Sybirakach. W czwartek w Poznaniu mieliśmy uroczystości rocznicowe. 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się masowa deportacja Polaków w głąb Związku Sowieckiego. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Jacek Butlewski, zapraszam.
Zimny wiatr wionął po pustym stepie i tuman śniegu w obloki wzbił, a biały tuman rwie się i czepie, jak huraganu śnieżysty pył. A w tym tumanie wśród tej zamieci pędzi kibitka w nieznany szlak, a dzwonek smętny jęczy w oddali, jak konającym ostatni znak. A w tej kibitce postać młodzieńca, smutne, lecz dumne on lica miał, twarz jego nosi ślady rumieńca, lecz i ten wkrótce już zginąć miał. Powstał z kibitki, potrząsnął głową, nie dbał, że wzbudzi żandarma gniew. Obrócił oczy w kraju kochany, a pierś jęknęła tęsknoty śpiew. Już ja nie ujrzę swojej rodziny, ojca ni matki nie ujrzę swej, ani tej lubej, ślicznej dziewczyny. Ach, już nie ujrzę, nie ujrzę jej. Wrogi mnie skuli ręce w kajdany, lecz wolnej duszy niezdolni skuć. Zrzućcie kajdany, podajcie mi broń, ja was nauczę, jak wolność czuć. Ja was nauczę, jak wolność czuć. Ja was nauczę, jak kochać kraj. Tylko żandarmi kajdany zrzućcie, bronić ojczyzny będzie mi raj.
Słuchacie Historii Żywej.
Lutego 1940 roku rozpoczęła się masowa deportacja Polaków w głąb Związku Sowieckiego. W Poznaniu w czwartek odbyły się oficjalne, choć skromne ze względów epidemicznych, uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. A na miejscu był nasz reporter Hubert Jach.
Pierwsza masowa zsyłka, która była w roku 40, właśnie 10 lutego, to była najbardziej okrutna z tego względu, że mrozy nawet w Polsce dochodziły do minus 40 stopni.
Marek Maczutkiewicz, prezes Związku Sybiraków, Okręg Wielkopolska.
I w takich warunkach, wyobraźcie sobie, każdego z was w nocy zrywają z łóżka, pakują do bydlęcego wagonu i wiozą tygodniami, otwierając od czasu do czasu wagony, żeby wyrzucić trupy ludzi, którzy albo zamarzli, albo po prostu nie wytrzymali z głodu.
Szacuje się, że w ten sposób w latach 1940-41 w głąb terytorium Związku Sowieckiego wywieziono ponad 300 tysięcy Polaków. W pierwszej masowej zsyłce było to około 140 tysięcy osób.
co najmniej połowa ludzi zginęła. Oficjalnie statystyki mówią, że gdzieś 1 300 000. To, co wiemy, masę jest niezidentyfikowanych grobów. Zresztą tam, gdzie ja byłem na zesłaniu, tam również została pochowana setka polskich oficerów razem z rodzinami po rozstrzelaniu, o czym też nigdzie w dokumentach nie ma. I takich miejsc jest dosyć dużo, więc podejrzewamy, że na syłkę trafiło gdzieś w okolicach 3 milionów ludzi z terenów Polski Wschodniej. To było po napaści Sowietów już z drugiej strony, czyli tak zwany nóż w plecy.
Na żołnierzy Wojska Polskiego, a zwłaszcza oficerów, czekały katyńskie doły. Sowieci wiedzieli, że polska ludność nie jest optymistycznie nastawiona na ich rządy.
Sowieci stwierdzili, że muszą wyczyścić tereny z osób, które mogłyby stworzyć jakikolwiek opór przeciwko ich działaniom. Dlatego też pierwsze masowe zsyłki były zrobione na podstawie spisów NKWD ludzi, którzy najbardziej mogli to zrobić. Czyli to była inteligencja, urzędnicy, Korpus Ochrony Pogranicza, księża, policjanci i ludzie, którzy tworzyli jakąś grupę groźną dla nich.
Obecny na uroczystościach 95-letni kombatant Zenon Wechman z dużym niezadowoleniem przyjął fakt, że pod pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru nie było obecnej młodzieży, mimo że organizatorzy zapowiadali skromne uroczystości ze względów epidemicznych.
Najgorszą sprawą to jest to, że ja nie mam wśród nas młodzieży. I to jest jedną z najważniejszych spraw. Pamięć. Bo dzisiaj żyje się dostatnio. Zagrożenie mamy. Pamiętamy o tym. I patrzymy, by to nie wybuchło. Ale trzeba pamiętać, jak to było wcześniej. O co dzisiaj, powiedzmy, musimy dbać. Jak musimy na to patrzeć. Jak to czasem trzeba być przygotowanym na trudy. Bo jeśli się nie jest dostosowanym fizycznie do trudności, to się prędko wykończy. A tu musimy patrzeć także i patriotycznie, by Polska trwała dalej, mocna, dostatnia i radosna. A do tego jest potrzebna nam młodzież.
Pod pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru ponad politycznymi podziałami wspólny wieniec kwiatów złożyli wojewoda wielkopolski Michał Zieliński i wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. Na wstędze napisano zesłańcom Sybiru Wielkopolanie.
Z miast kresowych wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych worków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carskiej kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdana szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji ktoś szkocki z Poznań dwóch, szkół barykad Warszawy i Łodzi. Konradowski unosił się tu i na marszu do Polski przechodził. Aleśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę slepy krątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż tu nad Wisłą narował nam dróg. Myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę stępy plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, a sub nad Wisłą narował nam dróg. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Przez lud wschodniego na północnego, przez Łubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski kraj. znaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska coraz bliżej. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, zdradą pragną nas podzielić bój. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę dla przywrócić bój. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, zdradą pragną nas podzielić bój. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę.
Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie państwa.
No i trochę w nawiązaniu do tych naszych sybiraków. Mieliśmy przed chwilą materiał z uroczystości w Poznaniu. Kogo określamy jako sybiraków?
To jest ogólne też określenie. Sybirakami określamy tych wszystkich, którzy w czasach II wojny światowej po jej zakończeniu zostali zesłani przez władze Związku Sowieckiego na zesłanie, na katorgę na Syberię, ale jest to pojęcie, które w historii Polski oczywiście jest znane jeszcze z czasów Rosji carskiej, niewoli narodowej. Tak właśnie karano polskich patriotów, uczestników powstań narodowych. Dzisiaj oczywiście mówimy o tej pierwszej grupie, o której powiedziałem, a więc tych, którzy od 1940 roku byli do lat 50. wysyłani na Syberię. Było kilka, rozpoczęły się w zasadzie już po agresji sowieckiej na Polskę, ale pierwsza taka większa deportacja na Syberię miała miejsce w 1940 roku i później od czerwca 1941 roku Sowieci wywozili Polaków z zajętej przez siebie Litwy. No i po zakończeniu wojny aż do 1952 roku trafiali tam Polacy, ci, którzy nie zdążyli po wojnie wrócić do Polski, którym udowodniono zaangażowanie w różnych formacjach niepodległościowych, zwłaszcza w Armii Krajowej. No i powracali stamtąd już tu do ludowej ojczyzny, stąd też sybiracy są rzeczywiście rozsiani po całej Polsce. Dużo ich znajduje się na ziemiach odzyskanych. Dzisiaj tym mianem także określa się dzieci, które tam przyszły na świat, które też jako dzieci zostały wywiezione, więc tych sybiraków jest jeszcze stosunkowo dużo w Polsce.
Do tematu sybiraków w naszej historii żywej będziemy wracać, a po krótkiej przerwie muzycznej wybierzemy się do Gębarzewa.
Historia żywa.
Zakład karny w Gębarzewie, miejsce, do którego trafiali opozycjoniści walczący o wolną Polskę, no którym w grudniu 1981 roku na chwilę Wojciech Jaruzelski, na parę miesięcy, może nawet na paręnaście, odebrał nadzieję. Rafał Muniak przed dekadą o Gębarzewie rozmawiał z Julianem Zydorkiem, internowanym w Gębarzewie, właśnie tam na miejscu. Nagranie archiwalne Radia Poznań.
Pierwsze wrażenia były straszne, kiedy przyniesiono mi buty, bo przywieziono mnie boso, światło reflektorów, milicjanci z psami, druty kolczaste, siatki, wagon kolejowy, rampa, obóz koncentracyjny. Każdy się bał, bo po drodze samochód, którym nas tu wieziono, zatrzymał się w lesie. Wtedy pomyślałem, idziemy do piachu. Okazało się, że nie, że tylko pomylili drogę milicjanci.
Wiedzieliście, gdzie jedziecie?
Nie, nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy nawet, gdzie jesteśmy. Dopiero po chyba dwóch dniach jeden z kolegów znał ten zakład karny, bo go budował. I potem żartował, że on sam dla siebie wybudował to więzienie.
Co to było, spacerniak czy...?
Nie, tu w tej części, właściwie tutaj nigdy nie bywałem. Ja siedziałem tam w tym pierwszym bloku.
Mówi pan o tych parterowych budynkach, tak?
Tak, 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 tak. Nam nigdy nie wolno było tutaj przejść.
Bo... Dlaczego?
Nie wiem, może byliśmy zagroźni. Przed tamtą bramą stali koledzy w tym kręgu, a ja do nich doszedłem. Dowieziony byłem w takiej celce, która znajduje się wewnątrz samochodu o wymiarach 60 na 60. I tam siedziałem i koledzy podali mi pod drzwiami szal, żebym sobie mógł owinąć nogi, bo tak jak mówiłem, byłem boso.
To była zima, srogi mróz.
A kiedy do mieszkania wpadli milicjanci, miałem przemoczone buty, mokre skarpetki. Powiesiłem je na kaloryferze, a buty stały pod kaloryferem. Powalili mnie na ziemię, skuli w kajdanki z tyłu ręce. Usiadł na mnie jeden z takich około 100 kg-ramowy milicjant.
Wyjaśnijmy słuchaczom, pan jest raczej drobnej postury.
A wtedy byłem jeszcze szczuplejszy. Wszystko dokładnie jest takie samo. W tej chwili.
Wspomnienia wracają?
Wracają. Wracają. No i takie przygnębienie.
Co pan czuje teraz, po tych 30 latach? Warto było?
Oczywiście. Zmieniliśmy nie tylko Polskę, ale zmieniliśmy również świat. Dlatego było warto.
Dlatego było warto. To było archiwalne nagranie z Julianem Zydorkiem, a rozmawiał Rafał Muniak, nasz korespondent z Gniezna, a z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz i mówimy dzisiaj o Gębarzewie.
Tak, bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy od relacji z panem Julianem Zydorkiem, niestety już nieżyjącym działaczem Solidarności, który w czasie tak zwanego karnawału zajmował się rozprowadzaniem przy Zarządzie Regionu Solidarności Wielkopolska, rozprowadzaniem materiałów drugiego obiegu. Miałem go osobiście okazję poznać, także bardzo się cieszę, że dzisiaj przypomnieliśmy jego wypowiedź. No tak, Gębarzewo to jest szczególne miejsce na mapie Wielkopolski, kiedy mówimy o okresie stanu wojennego. Do Gębarzewa przywieziono początkowo działaczy Solidarności z regionu właśnie Wielkopolska, później od 5 stycznia włożono tutaj także internowanych z regionu województwo pilskie, tak nazywał się ówczesny region Solidarności w Pile. W budynkach, barakach zakładu karnego aż do końca lipca przetrzymywano tutaj właśnie w ramach internowania działaczy Solidarności. No, w ich wspomnieniach rzeczywiście jest to ponure miejsce, ale z drugiej strony dzięki już właśnie takim wspomnieniom jak pana Juliana, dzięki też publikacjom, jak chociażby pamiętnik z internowania Edwina Klesy, możemy odtworzyć historię tego miejsca właśnie z okresu internowania w nim działaczy Solidarności. Jest ona bardzo ciekawa, ma bardzo wiele różnych wątków, począwszy od tego, jak internowani organizowali sobie życie w tym obozie. I wiemy, że rzeczywiście wykazywali się wieloma inicjatywami, począwszy od tego, że konsekwentnie protestowali przeciwko sytuacji, w jakiej się znaleźli. Próbowali także twórczo wykorzystywać czas na naukę, na działalność artystyczną. Odbywały się wykłady w ramach tak zwanego Uniwersytetu Siedzącego. Urządzano wspólnotowe modlitwy i też wiele właśnie z tych ich twórczości szczęśliwie się zachowało, jak chociażby ręczne pisane gazetki spod celi. Do tej gazetki informacje zbierano z ukrytego radia, a więc czy chociażby suweniry filatelistyczne, były też tam wykonywane okolicznościowe pieczątki, znaczki, koperty, plakaty.
Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść. Dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, praskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył łańcuch z wlekał świt.
A więc ta twórczość rzeczywiście kwitła. Wiele ciekawych wątków związanych jest chociażby z zaangażowaniem Kościoła, który starał się od samego początku docierać do internowanych, pomagać także rodzinom, które zostały na wolności. Rzeczywiście od stycznia 1982 zezwolono w Gębarzewie na odwiedziny internowanych przez przedstawicieli Kościoła, którzy odprawiali przy tej okazji zawsze msze święte albo inne nabożeństwa. Przywozili oczywiście jakieś drobne upominki, środki higieniczne, papierosy, literaturę, no ale a na zewnątrz wywozili grypsy, co też jest ważnym elementem tej historii. Jako pierwszy w Gębarzewie pojawił się arcybiskup, ówczesny arcybiskup poznański Jerzy Stroba. Później też przybywali inni biskupi z Poznania i Gniezna, jak chociażby biskup Jan Czerniak, Tadeusz Etter i księża, którzy byli kapelanami Solidarności, jak chociażby słynny ksiądz Stanisław Styrna, który po dzień dzisiejszy jeszcze żyje, kapelan pilskiej Solidarności, który w latach 80. rzeczywiście był niezwykle aktywny i wokół jego osoby skupiła się w tym niewielkim regionie Solidarności no, cała opozycja, która funkcjonowała w tym regionie. Internowanymi też opiekowali się ojcowie dominikanie z Poznania, którzy przykładowo na święta wielkanocne 1982 roku przygotowali dla każdego więźnia święconkę, a więc to był taki ważny element wsparcia, który internowani otrzymywali od Kościoła, też od stycznia, lutego 1982 roku mogli odwiedzać ich najbliżsi. Oczywiście takie spotkania odbywały się w obecności funkcjonariuszy, czy też służby bezpieczeństwa, czy funkcjonariuszy więziennych, ale nieraz udawało się niektóre rzeczy przemycać, jak chociażby znamy taką słynną historię, kiedy w truskawkach żona Waldemara Jordana dostarczyła do Gębarzewa aparat fotograficzny Smiena.
Udało się.
Udało się zrobić zdjęcia i dzięki temu mamy tych kilka zdjęć po dzień dzisiejszy.
Na ile naukowo zbadane jest Gębarzewo? Na ile historycy są w stanie odtworzyć codzienność Gębarzewa?
Na szczęście w ostatnich latach, zwłaszcza dzięki badaniom i projektom realizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, powstało wiele prac i publikacji dotyczących czy też stanu wojennego na terenie Wielkopolski, czy też poszczególnych działaczy Solidarności, którzy byli represjonowani w czasie stanu wojennego i dzięki temu możemy rzeczywiście dzisiaj mówić, że znamy historię Gębarzewa, znamy i możemy rzeczywiście ją odtworzyć, chociaż osobna publikacja się jeszcze nie pojawiła. Może warto, może nasza audycja stanie się zachętą dla historyków, żeby te wszystkie informacje skrzętnie pozbierali, skorzystali także z teczek internowanych, które znajdują się w zbiorach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i rzeczywiście taka wartościowa publikacja mogłaby powstać. Ale mniej więcej ta historia jest znana. Możemy te najważniejsze momenty, chociażby protestów, głodówek, właśnie tej działalności internowanych przywołać i wiele innych ciekawych historii, jak chociażby słynną prowokację Służby Bezpieczeństwa, która miała miejsce 25 lutego, kiedy próbę ucieczki podjął Tomasz Skorupski, student z Poznania. Chciał przeskoczyć mur, oddano w jego kierunku strzały ostrzegawcze, wtedy Skorupski opadł z muru i nieszczęśliwie skręcił nogę. Dlaczego to była prowokacja? No oczywiście to zdarzenie wywołało falę protestów właśnie w formie głodówki. Internowani żądali przybycia do obozu komisji, w której znaleźliby się szefowie komitetów komend wojewódzkich Milicji Obywatelskiej w Poznaniu i Pile. Ale to była prowokacja, bo okazało się po latach właśnie dzięki badaniom historycznym, że Tomasz Skorupski, który był wcześniej działaczem studenckich komitetów Solidarności, niezależnego zrzeszenia studentów, czy też Związku Akademickiego Propatria, więc wydawałoby się bardzo aktywny opozycjonista. Okazało się, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Od 1984 roku został zatrudniony przez resort na etacie, a więc to jest bardzo ciekawa historia i ona została właśnie odkryta dzięki tym badaniom, które przynajmniej od dwóch dekad są bardzo intensywne.
Zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
W naszej rozmowie o Gębarzewie towarzyszą fragmenty murów Jacka Kaczmarskiego. No i pewnie można by powiedzieć, że wtedy wielu osadzonych gdzieś marzyło o tym, liczyło na to, że te mury runą, prawda, jak w słowach Barda Solidarności.
Tak, oczywiście każdy z internowanych marzył o zwolnieniu. Z Gębarzewa zaczęto zwalniać związkowców mniej więcej od lutego 1982, ale władze w tym względzie stosowały tylko sobie znany klucz. To one decydowały, kto i kiedy zostanie wypuszczony. Ci, którzy siedzieli najdłużej, przebywali w tym obozie aż do końca lipca i wówczas pozostałych jeszcze internowanych przewieziono do obozu internowania w Kwidzyniu, też bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o dzieje stanu wojennego i represje wobec działaczy Solidarności, bo jak pamiętamy, w Kwidzyniu doszło do pacyfikacji, a więc pobicia działaczy Solidarności na oczach ich bliskich, którzy przyjechali w odwiedziny. Rzeczywiście te wydarzenia były bardzo dramatyczne i też uczestniczyli w nich działacze związkowi zarówno z województwa poznańskiego, jak i pilskiego.
Dzisiaj taką klamrę zamykamy, można powiedzieć, bo o 40-leciu stanu wojennego mówiliśmy w grudniu w dwóch odsłonach naszej audycji. Dzisiaj wracamy do tego za sprawą Gębarzewa. Myślę, że w tym roku do tamtego okresu jeszcze w historii żywej wrócimy. Natomiast po krótkiej przerwie muzycznej i po utworze związanym z żołnierzami wyklętymi przywołamy postać majora Łupaszki.
Tak twardzi jak skała, żołnierze wyklęci. Cześć ich pamięci! Z radziecką podstępem. ojczyzna to słowo najświętsze, tak twardzi jak skała, żołnierze wyklęci. Cześć ich pamięci! Dla których ojczyzna to słowo najświętsze, tak twardzi jak skała, żołnierze wyklęci. Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci!
71 lat temu, 8 lutego 1951 roku, w warszawskim więzieniu na Mokotowie został stracony Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka, major kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, żołnierz antykomunistycznego podziemia. Wyrok wykonano strzałem w tył głowy. Wcześniej w pokazowym procesie komunistyczne władze skazały bohatera na 18-krotną karę śmierci. Proces byłych członków okręgu wileńskiego AK, w którym oskarżony był m.in. Zygmunt Szendzielarz, rozpoczął się 23 października roku 50. Łupaszka, pytany o poszczególne fakty, potwierdzał je, nie zaprzeczając swojemu udziałowi w podziemiu. Za chwilę krótki zapis dźwiękowy tego procesu, dosłownie fragment, a o Szendzielarzu słów kilka powie także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Posłuchajmy.
Czy przyznajecie się, że 8 maja 46 w okolicy Czarnej Wody dokonaliście gwałtownego zamachu na kilku funkcjonariuszy MO i zamordowaliście funkcjonariusza UBP Harasia?
Tak jest.
Przyznajecie się? Jak to się odbyło? Też przy użyciu przemocy?
Tak jest.
Kto mordował? Ten urzędnik
bezpieczeństwa publicznego dowodził Blawą.
Major Łupaszka to jeden z symboli naszej walki o wolność po II wojnie światowej, ale także w czasie II wojny światowej, bo był to człowiek, który walczył z każdym wrogiem Polski, czyli z Niemcami, z Sowietami i z komunistami. To człowiek, który bardzo trafnie diagnozował, że w 1945 roku nie przyszło wyzwolenie, tylko okupację brunatną zastąpiła okupacja czerwona. Człowiek, który do końca swoich dni wierzył w to, że Polska będzie silna, że Polska będzie wolna.
Polscy parlamentarzyści upamiętnili Łupaszkę, chociaż odbyło się to w sposób specyficzny. Czy ksiądz śledził te obrady?
Tak, raczej śledziłem już post factum w mediach i rzeczywiście to, co się wydarzyło, jest oczywiście skandalem, bo ci posłowie zarówno z Lewicy, jak i KO pokazali, jakie są ich korzenie, skąd wyrastają, po czyjej stają stronie. Major Szendzielarz Łupaszka to nie tylko wybitny dowódca, tak jak słyszeliśmy z okresu II wojny światowej i także z okresu antykomunistycznego powstania, ale także postać, której historia była systematycznie zakłamywana i to przez cały okres PRL, można powiedzieć, całą machinę zakłamania życiorysu komuniści uruchomili.
I te zakłamania funkcjonują do dzisiaj? Jak ksiądz ocenia?
Funkcjonuje do dzisiaj oczywiście, bo wielu jest takich, którzy z tamtych materiałów wytworzonych w czasie PRL, z tamtych historiografii korzystają. Nie chcą niestety czytać książek, które pojawiły się właśnie w ostatnim czasie, chociażby wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej, które starają się rozwikłać również i trudne momenty historii 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Z tych książek jednoznacznie Łupaszka wyłania się jako jeden z najwybitniejszych dowódców oporu przeciw niemieckiej, sowieckiej, komunistycznej okupacji. Człowiek, który może dzisiaj stać się naprawdę wzorem patriotyzmu i staje się dla wielu ludzi młodych i to bardzo cieszy, bo jego historia jest przepojona bohaterstwem i wartościami, których właśnie próbno szukać wśród ludzi kreowanych przez współczesność na bohaterów. Ja chciałbym zwrócić uwagę chociażby na ostatnie chwile życia majora Łupaszki, kiedy w celi śmierci w więzieniu na Mokotowie oczekiwał na egzekucję. Możemy o nich się dowiedzieć ze wspomnień jednego ze współwięźniów, Mieczysława Chojnackiego. Chciałem zwrócić na nie uwagę, dlatego że ostatnie chwile życia pokazują kondycję duchową człowieka, są jakimś takim podsumowaniem tego jego ziemskiego życia. I z tej relacji Chojnackiego wiemy, że legendarny dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej umierał z modlitwą na ustach. Major przed egzekucją modlił się w odosobnieniu, w przepierzeniu celi, które więźniowie nazywali kaplicą, a kiedy wychodził na egzekucję, pożegnał się z towarzyszami swojej więziennej niedoli słowami: z Bogiem, panowie, na co wszyscy wstali, zasalutowali i odpowiedzieli mu: z Panem Bogiem. I takiego Łupaszkę będziemy pamiętać. Całe szczęście, on należy już do panteonu tych bohaterów wyklętych, którzy zostali odnalezieni przez ekipę pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, któremu się należą wielkie słowa uznania za to, że wrócił po tych żołnierzy niepodległościowego podziemia, że pomimo tego, że komuniści starali się ukryć miejsce pochówków, wymazać ich z kart historii, oni dzisiaj do nas powracają. Ja brałem udział w pogrzebie pana majora Łupaszki. Niezwykle wzruszające uroczystości, chyba pierwsze na taką skalę zorganizowane w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych i co mnie osobiście bardzo wzruszyło, także z udziałem naszych rodaków z Wileńszczyzny, którzy tłumnie się pojawili w Warszawie z wielkim transparentem: Wileńszczyzna żegna swojego bohatera. I major pozostawił po sobie rzeczywiście wielką spuściznę idei walki o wolną Polskę, wartości, dla których warto poświęcić swoje życie. Przypomnę, że to on jest autorem słynnej chociażby odezwy skierowanej do ludności Pomorza, bo kiedy przedarł się z Wileńszczyzny najpierw na Podlasie, później na Pomorze, wydał właśnie taką odezwę do mieszkańców, w której pisał, że my nie jesteśmy żadną bandą, tylko wojskiem polskim, że jesteśmy z polskich miast i wsi, że walczymy o Polskę katolicką, walczymy z Sowietami, z nowymi okupantami. Te słowa są często dzisiaj przywoływane, ale też warto spojrzeć na jego podkomendnych, niezwykłe postaci, chociażby Paweł Jasienica, który był adiutantem Łupaszki, czy też bracia Chrystowie, Orgierd Chrysta, dowódca Inki, a jego brat Janusz Chrysta, myślę, że jest wszystkim sympatyką komiksów w Polsce znany, bo to jest autor komiksu o Kajko i Kokoszu, zresztą jako dziecko był też więziony przez komunistów właśnie za działalność swoich braci w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej. Już niestety odchodzą ostatni żołnierze majora Łupaszki. W ubiegłym roku pożegnaliśmy Lidię Lwow, jego narzeczoną, słynną Lalę. Wiem, że jedna z sanitariuszek jeszcze żyje w Ostródzie. Miałem okazję ją poznać, bo uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia w Ostródzie serca dla Inki. No ale dobrze, że pomimo tych krzyków opozycji jednak polski Sejm przywołał tą oświetlaną postać. Ci posłowie, którzy wykrzykiwali różne rzeczy lub opuścili salę, sami o sobie dali świadectwo. Tak jak mówiłem, pokazali, po czyjej stanęli stronie, czy polskich bohaterów, którzy walczyli z sowietyzacją, czy ich oprawców, komunistów, którzy represjonowali, prześladowali, mordowali polskich patriotów aż do końca trwania PRL.
Łupaszka, ta postać wprowadza nas w taki mini cykl audycji o żołnierzach wyklętych, to związane ze świętem, które przed nami.
Tak, 1 marca mamy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony od 11 lat. Ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam, żeby włączać się w różne uroczystości. Ich będzie naprawdę wiele na terenie Wielkopolski. Osobiście koordynuję Pilskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To już będzie ich 10. edycja. Odbędą się w ramach naszych uroczystości oczywiście msza święta, Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale też zawody sportowe dla młodzieży w boksie, w kickboxingu, w piłce nożnej. Oczywiście w Pile będziemy po raz kolejny organizowali kolejną też edycję biegu Tropem Wilczym. Zaprosiliśmy Jarosława Wróblewskiego, autora książki o rotmistrzu Pileckim, pracownika Muzeum Więźniów Politycznych i Żołnierzy Niezłomnych w Warszawie. Także będzie się działo. Bardzo serdecznie zapraszam, bo nasze uczestnictwo w tych uroczystościach, myślę, jest ważne, bo ono też jest odpowiedzią na te chamskie i bezczelne zachowania, które miały miejsce w Sejmie. Naszym uczestnictwem pokazujemy, że ci żołnierze, którzy stanęli w obronie suwerenności Polski, wolnej ojczyzny, zasługują na pamięć i szacunek.
Będziemy przywoływać, myślę, że po jednej, po dwie postaci może na audycję żołnierzy wyklętych. Też wszystkich oczywiście nam się nie uda, natomiast w zeszłym roku mówiliśmy o nich. Być może do nowych postaci wrócimy także w tym roku, ale jeszcze jeden temat za tydzień. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz,
tak,
zdradza co?
Chcieliśmy Państwa zaprosić tym razem do okresu międzywojnia, kiedy Poznań i w ogóle Wielkopolska stała się takim centrum działalności wielu organizacji katolickich, z tej racji, że Poznań był wówczas siedzibą prymasa Polski, funkcjonowała Unia Personalna Archidiecezji Gnieźnieńskiej Poznańskiej, stąd też właśnie siedziby centralne największych organizacji, takich jak Akcja Katolicka, jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Żeńskiej i wiele innych, funkcjonowały one w Poznaniu. Chcieliśmy przywołać dwie takie niezwykle bardzo aktywne działaczki katolickie, które związane były z Zrzeszeniem Młode Polki, które skupiały bardzo wiele kobiet, młodych dziewcząt w Wielkopolsce. Myślę tutaj o Czesławie Wolniewiczównej, która właśnie pochodziła też z Wielkopolski, która była redaktorką tych najważniejszych gazet, ale też o Felicji Żurowskiej i jej bliskiej współpracownicy. Chcielibyśmy Państwu te postaci przypomnieć i pokazać, jak bardzo były aktywne na terenie Wielkopolski, ale też w skali całego kraju.
Z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem usłyszymy się zatem za tydzień o stałej porze. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie Państwu i serdecznie też pozdrawiam.
Historia żywa. Thank you.
To jedno z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Jubileusz 165-lecia świętuje Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ma ogromne zasługi dla Poznania i Wielkopolski. W 1919 roku członkowie organizacji kładli podwaliny pod późniejszy uniwersytet, a działali w towarzystwie m.in. Hipolit Cegielski czy Karol Liebelt.
Jest kilka dosłownie towarzystw, które mają tak długą historię i mają ciągłą historię nieprzerwanego działania.
A o tym miejscu, o tym, co zobaczymy w środku, w siedzibie PTPN-u, rozmawiałem z jego prezesem Filipem Kaczmarkiem. Posłuchajmy.
Towarzystwo ma olbrzymie zasługi i dla miasta Poznania, i dla całego regionu, a mam też wrażenie, że w niektórych aspektach również dla Polski jako państwa. W związku z tym planujemy koncert w przyszłym tygodniu w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w wykonaniu orkiestry w Filharmonii Poznańskiej. Planujemy małą galę, ale nie będzie to nudna akademia ku czci, tylko dynamiczne uhonorowanie tych osób, które najbardziej się przyczyniły do rozwoju współczesnego towarzystwa. I wręczymy też nagrody naukowe, które reaktywowaliśmy po kilkunastu latach jako towarzystwo naukowe. Koncentrujemy się oczywiście na działaniach dla środowiska akademickiego, starając się integrować przedstawicieli różnych dziedzin, dyscyplin z całej Wielkopolski. Dlatego się ten aspekt naukowy dla nas jest najważniejszy. Ale też mamy wystawy. Jedną tutaj można oglądać w sali posiedzeń. Ona jeszcze nie jest w finalnej wersji. Druga jest wystawą zewnętrzną, która będzie w różnych miejscach w Poznaniu pokazywana. Dokładna rocznica towarzystwa jest 13 lutego. Ale w związku z harmonogramem Filharmonii koncert się odbywa 17. I 17 lutego 1857 roku, czyli dokładnie 165 lat temu w Wiedniu, było wykonanie utworu Johanna Straussa młodszego syna pod tytułem Wals Fenomen, który był skomponowany dla studentów Politechniki Wiedeńskiej, no oczywiście z okazji karnawału. No i jak odnalazłem ten utwór, to namówiłem dyrektora Filharmonii, żeby zagrać go właśnie w rocznicę Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznania.
Towarzystwo ma także ważne zadania związane z pielęgnowaniem, badaniem historii naszego miasta. Również to też jest jakiś wycinek waszej działalności.
Tak, nie tylko miasta. Też staramy się wykraczać poza samo miasto Poznań. Oczywiście tutaj jesteśmy w historycznej lokalizacji, prawda? To jest pierwsza własna siedziba towarzystwa od 150 lat w tym miejscu. Więc
przypomnijmy to miejsce, to jest ulica Mielżyńskiego.
Mielżyńskiego 27/29. Zapraszamy. Podobno jeden z najpiękniejszych dziedzińców w Poznaniu. Też swoisty panteon narodowy ze względu na różne tablice, pomniki historyczne. Nawiasem mówiąc, tutaj na dziedzińcu mamy kopię najstarszego w Polsce pomnika Adama Mickiewicza o bardzo ciekawej historii. Pierwotnie stał na Świętym Marcinie. Więc oczywiście te badania historyczne są dla nas bardzo ważne i badania związane z dziedzictwem kulturowym i z dziedzictwem narodowym. No ale reprezentujemy wszystkie dyscypliny, nie tylko historię. Mi historia jest oczywiście bardzo bliska, bo sam jestem też historykiem, ale staramy się też pokazywać, że to, co robi towarzystwo, ma znaczenie dla współczesnej Wielkopolski i dla rozwoju Wielkopolski. Więc historia jest ważnym elementem, ale nie jedynym.
W tej sali, w której teraz jesteśmy i w której bardzo często odbywają się różne, bardzo różne wydarzenia, także wręczenia nagród, są upamiętnione bardzo liczne postaci. Może nie wszystkie uda nam się wymienić, ale może chociaż
może
niektóre.
Jedną wymienię, zresztą centralnie ustawiony portret Seweryna Mielżyńskiego. Dlaczego akurat Seweryna Mielżyńskiego? Oczywiście wielu mamy zasłużonych działaczy, ale w tym roku będzie 150. rocznica śmierci Seweryna Mielżyńskiego, a Seweryn Mielżyński był bardzo zaangażowany w to, żeby w ogóle ufundować ten budynek. Dzięki niemu to się stało i on towarzystwu przekazał olbrzymią kolekcję też malarstwa. Część tych obrazów właśnie z tej kolekcji pochodzi. Więc jego zasługi i jego żony również, Franciszki, dla towarzystwa były nieocenione. To był człowiek, który całe swoje życie poświęcił Polsce i Wielkopolsce. Tak? Był powstańcem listopadowym, brał udział w Wiośnie Ludów, ale troszczył się właśnie o naukę, o kulturę i przekazał to dziedzictwo między innymi towarzystwu Przyjaciół Nauk.
Taka ważna postać dla tego miejsca, trochę to, co robił, wpisuje się też w to, co robiliście wy.
Bardzo do tego stopnia, że mamy taki zwyczaj, że 17 grudnia w rocznicę śmierci Seweryna Mielżyńskiego jeździmy do Miłosławia, gdzie jest kaplica grobowa Mielżyńskich, żeby uhonorować i pokazać, że pamiętamy o jego zasługach dla towarzystwa, a w tym roku w szczególności dlatego, że to będzie 150. rocznica jego śmierci.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Wizytą w PTPN-ie przy ulicy Mielżyńskiego w Poznaniu kończymy to wydanie Historii Żywej. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.